Dzień dobry, tym gościem jest Paweł Zaleski, do niedawna w Platformie Obywatelskiej, wyrzucony z niej, były europoseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
No jak się słyszy o tym, że Białoruś porywa pasażerski samolot, by wyciągnąć stamtąd niewygodnego dziennikarza, to tak naprawdę przerażenie ogarnia, nie tylko dlatego, że to może być częstsze, ale no co zrobi Unia Europejska? Jak zwykle się oburzy, tak?
No to jest akt państwowego terroryzmu, państwowego piractwa. Dla nas ważny także dlatego, że dotyczy Białorusina, który dostał azyl polityczny w Polsce oraz samolotu polskiego, bo zarejestrowanego w Polsce, więc można powiedzieć, że to polski samolot był przedmiotem tego porwania. To jest ten moment, w którym widzimy, jak ważne jest mieć sojuszników w Europie, w najbliższym otoczeniu.
Ale sojusznicy w Europie będą się oburzali, panie pośle, widzi pan, bo to jest ten cały, już wszyscy kpią, że co zrobi Unia Europejska. Unia Europejska się oburzy. Unia Europejska powie, że to niewłaściwe, że to niegodne. Oj, panie Łukaszenka, żeby mi to było ostatni raz.
Poczekajmy, dzisiaj będzie Rada Europejska. Natomiast ja oczekuję, że Europa bardzo wysoko podniesie cenę tego terrorystycznego zachowania ze strony Łukaszenki. Chociaż już dzisiaj widać, że ten akt był dokonany we współpracy z Rosjanami.
No właśnie, to jest cały problem, panie pośle. Unia Europejska może sobie się oburzać, ale Niemcy będą z Rosjanami budowali Nord Stream 2. Bez Rosji taki numer Łukaszence by nie przeszedł, no nie uszedł płazem.
To oczywiste. Zobaczymy, czy ujdzie płazem. Ja myślę, że ilość argumentów po stronie demokratycznej, europejskiej, zachodniej, aby ograniczyć współpracę z Rosją, a przypomnijmy, że Nord Stream 1, a w przyszłości Nord Stream 2 będzie eksportował nie tylko gaz do Europy, ale także korupcja, może przede wszystkim korupcję. Otóż że ilość argumentów na rzecz ograniczenia tej współpracy rośnie i jestem przekonany, że nowy rząd wyłoniony po wyborach w Niemczech, gdzie większą rolę będą odgrywali Zieloni, może nawet będą mieli kanclerza, tę dotychczasową politykę niemiecką tolerowania różnych agresywnych działań rosyjskich zmieni.
Panie pośle, ale tak między nami, wyobraża pan sobie, że Białoruś zmusza do lądowania samolot izraelski? Ja sobie nie wyobrażam. A samolot należący do Unii Europejskiej mogą sobie zmuszać do lądowania, mogą wyrywać obywateli, mogą robić wszystko.
To prawda. Poczekajmy na dzisiejsze decyzje Unii Europejskiej. Unia nie może zostawić tego bez poważnej reakcji.
To wróćmy teraz do spraw krajowych. Paweł Zaleski, poseł do niedawna Platformy Obywatelskiej, tak pana przedstawiłem. Do niedawna, bo został pan z partii usunięty, wyrzucony. Dostał pan już pisemne uzasadnienie tej decyzji?
Nie, nie dostałem.
A ona jest
chyba
o tyle...
nie będę już czekał. Ach. Tylko odwołam się dzisiaj od tej decyzji.
Pytanie jest moje takie, no bo jeżeli pan nie dostał uzasadnienia, to jak się pan będzie odwoływał?
Chodzi mi o to, aby móc przedstawić swoje racje wobec Sądu Koleżyńskiego, ale także udowodnić, że działania zarządu były bezpodstawne i szkodliwe. A wszystkim robię to z lojalności wobec kolegów, którzy razem ze mną podpisali list 54 parlamentarzystów, wzywających do naprawy sytuacji w Platformie, do nowego otwarcia Platformy.
Ale tych pozostałych 52, mówię 52, bo usunięto z partii pana i posła Ireneusza Rasia, pozostałych 52 jakoś niespecjalnie gromko żąda pańskiego przywrócenia do partii. Mam takie wrażenie, i chyba nie tylko ja, że został pan sam.
Nie czuję tego. Janna Kuzik-Rostkowska, która jest jedną z inicjatorek tego listu, przedstawiała swoją jednoznacznie negatywną opinię.
To prawda, ale ona jedyna, panie pośle, ona jedyna tak naprawdę gromko mówiła, że to, że należy skończyć z takimi metodami, że należy pana po prostu do partii przywrócić. Na tym słynnym spotkaniu...
Na tym spotkaniu na Foksal... I kilka innych osób, także ja nie czuję się osamotniony.
Na spotkaniu na Foksal, spotkaniu klubu parlamentarnego Platformy, Borys Budka twardo i jasno zadeklarował, nie ma mowy o tym, by Ireneusz Raś i pan właśnie, czyli Paweł Zaleski, byli przywróceni do Platformy.
Mimo wielu głosów w tej sprawie żądających przywrócenia nas do Platformy, ale umówmy się, że nie rozmawiamy o nas, to nie jest kwestia najważniejsza.
No to porozmawiamy jest o Platformie i w ogóle o opozycji. Platforma tak naprawdę straszliwie słabuje, nie tylko w sondażach, ale no, wszyscy widzą, że jest to partia, która się trochę ostatnio pogubiła politycznie. No i tak naprawdę jedyne, co ma do zaoferowania, przepraszam, mówię z perspektywy normalnych ludzi, to wewnętrzne czystki. Czy czy Platforma, może tak powinno być, może się Platforma oczyści, a później dopiero dołoży PiSowi?
Ja jestem patriotą Platformy, tej Platformy, do której wstępowałem 12 lat temu, kiedy przyjmował mnie tam i zapraszał Donald Tusk. To była bardzo duża partia centrowa z silnymi skrzydłami, która była w stanie przekonywać do siebie Polaków. Dzisiaj Platforma jest w kryzysie i ten kryzys niestety jest wywołany także jakością przywództwa, które nowe od roku prowadzi Platformę. No, w tej sytuacji, która jest niebywale trudna, no, w warunkach opozycji wobec bezwzględnego PiSu.
Czy Borys Budka jest w stanie uratować Platformę Obywatelską?
Dzisiaj nikt w to nie wierzy, ale myślę, że to, z czym mamy do czynienia, to szerszy problem, bo jednym z głównych problemów Platformy jest brak jedności. Nasze usunięcie i list 54 parlamentarzystów z jednej strony to pokazuje, ale przecież mamy do czynienia z sytuacją, w której wiceprzewodniczący Platformy, pan Rafał Trzaskowski, który powinien być bardzo silnym filarem i ma do tego wszystkie dane, ma olbrzymi kapitał społeczny, jest politykiem, który zjednuje wyborców. Otóż mam wrażenie, że zamiast bycia tym filarem, woli realizować swój własny projekt.
Pan mówi, że Rafał Trzaskowski gra na siebie?
Ja myślę, że Rafał Trzaskowski, powtarzam, bardzo bym chciał, żeby był silnym filarem Platformy, jest jej wiceprzewodniczącym w końcu. Otóż, że Rafał Trzaskowski buduje nowy projekt, który zostanie zapewne ogłoszony w pełni na jesieni. I to będzie ten moment, w którym nastąpi wygaszanie szyldu Platformy Obywatelskiej.
No tak, tylko Platforma będzie wygaszona bez pana. Do Rafała Trzaskowskiego raczej panu daleko, bo Rafał Trzaskowski będzie teraz bardzo progresywny zapewne i już z takimi konserwatystami jak pan mu nie będzie po drodze. Przepraszam, pan pozwoli, że spytam nie tylko o pana, ale w ogóle o grupę konserwatystów. No to co z wami? Pójdziecie do Hołowni czy do PSL-u?
Dzisiaj widać wyraźnie duże zmiany po stronie opozycyjnej. Z jednej strony to przejście kierownictwa Platformy, czy też przesunięcie przez Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego Platformy bardziej w lewo otworzyło miejsce dla Szymona Hołowni. Platforma ogranicza swój zasięg poparcia, społeczny zasięg poparcia, ale to nie są procesy, które...
Panie pośle, dobrze, ale to było pytanie o pana. To jest ostatnie pytanie, bo musimy przechodzić do internetu.
Kończę. To nie są procesy, które jakby są zdecydowane w tym momencie.
A co zrobi Paweł Zalewski?
Chcę walczyć o Platformę, o powrót Platformy na jej miejsce i dlatego między innymi...
Czyli jeszcze poczekamy, potargujemy się. Ogólnie. To będę tłumaczył na polski. Jeszcze poczekamy, potargujemy się, mówi Paweł Zalewski. Radio RMF24.pl, interia.pl. Tam nas słuchajcie. Słuchaczom RMF-u życzymy miłego, słonecznego dnia. No dobrze, dobrze, już sobie te paski przeszły po ekranie i jesteśmy razem z naszymi drogimi internautami. Wie pan, ja dopytuję o pana, bo oczywiście nie tylko pan jest tutaj ważny, ale tak naprawdę cała ta grupa, trochę jak ktoś złośliwie mówi, bezobjawowych konserwatystów. Bezobjawowych, bo oni po pańskim odejściu właściwie gremialnie na swojej takiej grupie internetowej poparli kierownictwo. Oni zawsze popierają kierownictwo. Może jest na tym polega ten konserwatyzm, że zawsze z partią.
Panie redaktorze, a pana pytanie brzmi?
A moje pytanie brzmi, co pan z tym wszystkim ma zamiar zrobić, panie pośle? Bo wie pan, no, jest lato, jest miła pogoda, fajnie, ale jednak jakąś polityczną przyszłość też chyba pan przed sobą widzi. Czy też pan się też będzie wygaszał jak Platforma?
Panie redaktorze, nie wygaszam się i dowodem tego było to, co mówiłem na temat Platformy, na temat kryzysu, a mówiłem to po to, żeby uświadomić naszym członkom, moim koleżankom i kolegom, jaka jest sytuacja, także aby wywołać pewną reakcję. Miałem świadomość, że może ona polegać właśnie na próbie usunięcia, czy też na usunięciu, ale wiem jedno. Dzisiaj ilość osób, parlamentarzystów, działaczy, którzy chcą bronić platformy w centrum, rośnie. I to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Ja współdziałam politycznie ciągle z osobami, które podpisały list, a jak pan czytał listę parlamentarzystów, to są to osoby o różnym doświadczeniu, należące do różnych rodzin Platformy. Nie można nas zaklasyfikować w jakiś jednoznaczny jeden sposób.
To prawda, tam są bardzo różni ludzie, ale to też jest słabość tej grupy, bo nie potrafi razem podjąć wspólnej decyzji. To znaczy
właśnie potrafi i tego wyrazem jest list, także stanowisko tej grupy na spotkaniu parlamentarzystów we wtorek.
Niech się pan nie gniewa, to jest taka trochę rozmowa, jak zaczęliśmy rozmowę o Unii Europejskiej. Ta grupa tych 54, najpierw było 51, może się razem wspólnie oburzyć. I to wszystko, co mogą razem zrobić wspólnie.
Panie redaktorze, oburzenie też jest aktem politycznym. W warunkach demokracji, gdzie nie używamy...
Budka nie porwie przemocy. Samolotu. Okej, to nie o tym mówimy. No.
Ale naszą bronią jest słowo. Naszą bronią jest przekonywanie. Otóż nam chodzi o to, aby przekonać maksymalnie dużo osób tak, aby nastąpiła zmiana w platformie. A ta zmiana polega na nowym otwarciu, na konwencji, na otwarciu programowym, ideowym, ale także personalnym.
Dobrze, to nowe otwarcie platformy na razie bez pana, ale może. Znaczy ja nie wierzę, że pana przywrócą, pan chyba też nie, ale rozumiem, że procedur trzeba dopełnić. Panie pośle, dobrze, a jeśli pana jednak nie przywrócą, no jeśli jakimś cudem zupełnym pana nie przywrócą do Platformy, to co dalej? Czy na przykład będzie pan współpracował z PSL-em?
Panie redaktorze, ja powtórzyłem, czy powiedziałem, że nie jestem politycznym singlem, że środowiskiem, z którym dzisiaj najbliżej realizuję działania polityczne jest to środowisko, które podpisało list 54, i wobec tej grupy chcę być lojalny.
Pytam o ten PSL. Tak sobie uświadomiłem, że byłaby to trzecia partia, w której byłby pan razem z Michałem Kamińskim. Byliście razem w PiS-ie. Jeśli liczyć jakieś przymierze prawicy, to pewnie i czwarta, prawda? Ale byliście razem w PiS-ie, byliście razem w Platformie, teraz razem w PSL-u. Ciągnie was.
Ja się cieszę, panie redaktorze, że Kazimierz Michał Ujazdowski kandydował do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej, wspierany przez Platformę i że...
A tak, z nim proszę pana, pan to już...
współpracować.
Z nim to pan od 90 roku był razem. Najpierw, tak. Z nim też był pan w kilku partiach, to prawda. Tylko że Kazimierz Michał Ujazdowski jest właśnie wciąż w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej, a pana właśnie z niej wyrzucili. To jest ta różnica.
Ale blisko współpracujemy, panie redaktorze.
Ale przepraszam, a może coś jest w panu, że pan tak jakoś nie jest w stanie zagrzać miejsca? No, z PiS-u, którego był pan wiceprezesem, pana wyrzucili. Z Platformy, gdzie był pan wiceprzewodniczącym Komisji Sejmowej, wyrzucili pana. Zresztą z komisji też pana wyrzucili. W związku z tym nie ma pan takiego poczucia, kurczę, no może coś jest we mnie, coś jest nie tak.
Nie, ja jestem absolutnie zgodny z sobą i zawsze byłem i zawsze też podejmowałem działania, które choć ryzykowne i czasami niekończące się dla mnie osobiście dobrze, były jednak per saldo korzystne dla interesu publicznego, a to jest dla mnie najważniejsze. Wtedy, kiedy odchodziłem z PiS-u, wyraziłem niezgodę na politykę zagraniczną, którą ta partia prowadziła i cieszę się, że to zrobiłem. Uważam, że racja była po mojej stronie, zresztą później koledzy z Platformy zaprosili mnie do współpracy także dlatego, że podzielali mój punkt widzenia na politykę zagraniczną.
Dobrze. To takie pytanie. Może pan pamięta, kto to mógł powiedzieć? Ze smutkiem przyjmuję fakt, że Paweł Zalewski ten bakcyl nienawiści, bakcyl plucia na innych, przeniósł z PiS-u do Platformy Obywatelskiej. No i któż to powiedział?
Nie słyszałem tych słów, nie wiem.
To powiedział Michał Kamiński, pan senator Michał Kamiński z Platformy, w tej chwili z klubu tam PSL-u. Był w Platformie, owszem. Może pan przeniósł bakcyl nienawiści, bakcyl plucia na innych? Może Michał Kamiński tu akurat miał rację. Wieszczył co prawda koniec PiS-u i to się jakoś nie sprawdziło. No, ale tutaj.
Panie redaktorze, powinien pan zaprosić pana senatora Kamińskiego i zadać mu to pytanie, a nie jestem właściwym adresatem. Natomiast mogę mówić o tym,
Że
w jaki
wygrałem
sposób uważam, że.
proces z Michałem Kamińskim, który nazywał mnie Herr Zaleski. Tak?
Ten proces doprowadził do tego, że Michał Kamiński musiał mnie przeprosić w mediach. Ale zostawmy Michała
Tak,
Kamińskiego, bo nie
zostawmy
on jest
go
problemem
rzeczywiście.
tutaj.
Nie, to prawda. Tylko widzi pan, problemem. Ja zadałem to pytanie. Wie pan, nie przesadnie lubię takie rozmowy o polityce, które koncentrują się na stanie tam psychicznym jednostki. Czy Kaczyński
No
na przykład jest taki, czy siaki. To nie ma w gruncie rzeczy większego znaczenia. No ale pan mówił w tej rozmowie, że nie jest pan singlem. A ja panu pokazuję, że tak. No z PiS-u pana wyrzucili. Ci pańscy sojusznicy, o których pan mówi, za panem się przesadnie nie ujmują. W Platformie pana już nie ma. Co dalej z panem i z takimi poglądami, które pan reprezentuje? No.
Panie redaktorze, dziękuję, że pan się tak o mnie troszczy.
Ale my ludzie mieszkający na Dolnym Mokotowie, powinniśmy się jakoś wspierać.
Z PiS-u zostałem wrzucony, jak pan pamięta, razem z dwoma innymi wiceprezesami, czyli Ludwikiem Dornem i
Tak, pamiętam.
Jasowskim. A dzisiaj jestem sygnatariuszem listu 54, a tak naprawdę znacznie większej grupy polityków Platformy, którzy nie godzą się na wygaszanie tej partii, nie godzą się na przenoszenie jej aktywów gdzie indziej i uważają, że Platforma jest ważną instytucją życia publicznego w Polsce, jako opozycja, jako partia doświadczona, mająca doświadczonych ludzi i chcących chronić tę instytucję. Nie jestem sam, panie redaktorze, jestem razem z innymi koleżankami i kolegami.
Dobrze, to tylko kończąc zupełnie ten wątek, kiedy pan złoży wniosek o, nie wiem, o przywrócenie?
No, dziś, jutro. Chciałem zrobić w ubiegłym tygodniu, bo czekałem na uzasadnienie, ale widzę, że się nie doczekam, więc
dziś.
Zrobię to.
Dziś lub
Dziś
jutro.
Jutro, bez zbędnej zwłoki.
Panie pośle, dobrze, to zostawmy polską politykę, chociaż od polityki zupełnie nie da się uciec, nawet gdy będziemy mówili trochę o Turowie. Mówię o wielkiej kopalni, którą zdaniem TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinna być zamknięta. No, gdyby zamknąć kopalnię, to trzeba by też zamknąć elektrownię, która daje prąd do 3 milionów gospodarstw. Oni twierdzą, że 12 milionów ludzi bierze prąd z Turowa. No, to jest potężny, to byłby potężny cios dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego ani rząd nie ma zamiaru się zgodzić z TSUE, ani same PGM, które mówi, że orzeczenie TSUE jest niewykonalne, ponieważ Polska jako kraj nie może nakazać żadnej spółce prawa prywatnego zaprzestania legalnie prowadzonej działalności na podstawie legalnej i ważnej koncesji. Tak mówił pan Arkadiusz Koper z PGE. Pytanie do pana. Polska powinna mimo to zmusić PGE i zaprzestać wydobycia węgla w Turowie i zamknąć również elektrownię?
Energetyka, panie redaktorze, to PiS w pigułce. Ma pan wyrzucone prawie 2 miliardy złotych w Ostrołęce, w błoto. Ma pan awarię w Bełchatowie.
To nie były 2 miliardy, ale mniejsze z tym teraz. Nie, nie, sekundę. Wie pan co, bardzo pana przepraszam. Rozumiesz, za awarię w Bełchatowie odpowiada PiS. No to jest właśnie opozycja w pigułce. Jak spadają deszcze, winny jest PiS. Jak gdzieś następuje awaria, winny jest PiS. W ten sposób, proszę pana, to wy nigdy nie wygracie wyborów.
Panie redaktorze, PiS obsadza stanowiska ludźmi niekompetentnymi.
A i przez to są także awarie w Bełchatowie, tak? O
panie
matko.
Redaktorze, my nie wiemy dzisiaj, jakie są przyczyny awarii w Bełchatowie.
No jak to pan już wie? Pan już wie. Pan mówi, że to PiS. Przecież pan już wie.
Panie redaktorze, za nieawaryjność pracy odpowiada zarząd.
PiS.
Zarząd
Kaczyński.
Jest polityczny i nominowany przez PiS. No to jest oczywiste, prawda?
Ale zaraz, sekundę. Naprawdę pan uważa, że to, że gdzieś następuje awaria, to jest wina zarządu politycznego? To znaczy, że na przykład jak gdzieś giną górnicy w katastrofie górniczej, to odpowiada za to prezes kopalni?
Panie redaktorze, podał pan niebywale dramatyczny przykład. Jeżeli zwróci pan uwagę na przyczyny wypadków w kopalniach w ciągu ostatnich lat, zobaczy pan, że najczęściej miały one miejsce w wyniku lekceważenia przepisów, przez kierownictwo kopalni.
Panie pośle, ale ja nie słyszałem pańskiego głosu dotyczącego właśnie, nie wiem, winy upolitycznionych zarządów kopalń, kiedy były awarie zarządów Platformy Obywatelskiej. Ale żeby nie sięgać tak daleko, ja nie słyszałem pańskiego głosu oburzenia na Rafała Trzaskowskiego za to, że Czajka po raz kolejny zrzucała ścieki prosto do Wisła. W zasadzie Warszawa zrzucała ścieki, bo Czajka padła. To też jest wina Rafała Trzaskowskiego. On osobiście, proszę państwa, zrzucał te ścieki. Taka jest logika Pawła Zaleskiego.
Gdyby pan mnie zaprosił wtedy do programu, no wówczas moglibyśmy na ten temat porozmawiać.
A teraz?
Dzisiaj problemem jest...
A co pan powie teraz? Sekundę. Nie, nie, ale sekundę, bo pan mówi, że winą PiS-u jest to, że nastąpiła awaria w Bełchatowie. To ja zadaję panu proste pytanie. Czy Rafał Trzaskowski odpowiada za to, że ścieki lecą do Wisły bez, pomijając niepotrzebny zupełnie etap oczyszczalni?
Zapewne, panie redaktorze, odpowiada za to odpowiedni zarząd, który zajmuje się...
A wie pan, kto jest na przykład w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania? To ja panu powiem, kto jest w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Pańscy koledzy z Platformy Obywatelskiej byli ministrowie. Najpierw pan Włodzimierz Karpiński, teraz pan Zdzisław Gawlik. To są prezesi MPO w Warszawie. Czyli to oni, politycy Platformy, wespół z panem prezydentem Trzaskowskim, odpowiadają za to. I pana zdaniem,
to oni
powinni teraz ponosić konsekwencje.
Panie redaktorze, nie pamiętam, aby
niech się pan nie gniewa, ale i pańska pamięć nie ma to nic do rzeczy.
Ale schodzimy z tematu. Pan redaktor sam schodzi z tematu,
nie,
a był zainteresowany opinią na temat Turowa, prawda?
No tak, tylko że pańska opinia na temat Turowa, ja panu pokazuję jej niekonsekwencje, bo jeżeli pan mówi o tym, że to PiS ponosi odpowiedzialność za to, że działa elektrownia w Turowie, to ja panu powiem tak. O dziwo to nie PiS ją wybudował, tylko jeszcze PRL. Za Platformy tak samo ona działała, tak jak działa teraz za PiS-u. Pana zdaniem to wszystko jest wina Kaczyńskiego.
Tak? Panie redaktorze, jeżeli pan mi pozwoli uzasadnić tę opinię,
proszę bardzo,
to chętnie to zrobię.
Proszę bardzo, Paweł Zalecki uzasadnia, że za kwaśne deszcze i za Turów odpowiada PiS.
Nie, PiS odpowiada za niewykorzystanie szansy negocjacji z Czechami, gdy Czesi przez wiele miesięcy usiłowali porozumieć się z Polską. MSZ, polski rząd, w ogóle nie reagował i mamy na to szereg dowodów. Po drugie, polski rząd przedstawił bardzo złą obronę, bardzo niekompetentną obronę swojego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie nie wykazał między innymi tych zagrożeń dla funkcjonowania elektrowni, o których pan mówił. Dalej, MSZ zignorował Czechów i polskie władze zignorowały problemy Czechów, które były i o których Czesi mówili od dawna. Polskie władze uważały, że z ich zastrzeżeniami może się w ogóle nie liczyć. I to jest przykład skrajnej niekompetencji rządu PiS-u, szczególnie w relacjach dyplomatycznych z Czechami.
No to wie pan, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne z Czechami, jeżeli pan wspomina o pamięci, to pan akurat powinien pamiętać, że mieliśmy za rządów Platformy Obywatelskiej potężny konflikt z Czechami. Pamięta pan o co?
Pamiętam, o rolnictwo.
Tak, o żywność, o polską żywność.
Tak. I ten konflikt został rozwiązany.
Tak, za rządów Prawa i Sprawiedliwości został rozwiązany. Ma pan rację. Za rządów Platformy Obywatelskiej nie potrafiliśmy się dogadać z Czechami. No takie są fakty.
Panie redaktorze, to był konflikt, który został rozwiązany na gruncie regulacji europejskiej.
Tak, przez za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ma pan rację, tak się właśnie stało.
I bardzo dobrze, panie redaktorze, że te regulacje wówczas zadziałały. Dzisiaj mamy sytuację, i pan to dobrze wie.
Ja się rozpłaczę.
Że MSZ czeski usiłował porozumieć się ze stroną polską, a dzisiaj wychodzą olbrzymie nieprawidłowości, czy też olbrzymia niekompetencja w traktowaniu tej sprawy także przed Trybunałem w Luksemburgu.
Rozmowa z panem jest nieco utrudniona, bo gdy ja panu wykazuję, że pan nie ma racji, to pan mówi, no właśnie, ma pan rację i
nie,
idzie
panie
dalej.
Redaktorze.
Ja się czuję nieco bezradny.
Panie redaktorze, to ja panu wykazuję, że obrona Polski przed TSUE w Luksemburgu była niekompetentna, że argumenty, które zostały użyte, nie przekonały, a powinny przekonać sąd. Więcej, że odwołanie się do, od tego środka zapobiegawczego również było niekompetentne. Panie
Boże, naprawdę musimy kończyć, bo nas nawet radio internetowe wzywa do zakończenia tej rozmowy. Ja mam do pana ostatnie pytanie na sam koniec. Polska powinna zamknąć kopalnię w Turowie tak, jak chce tego TSUE?
Polska ma miesiąc na to, aby porozumieć się z Czechami i skłonić ich do tego, aby wycofały ten wniosek. Dzisiaj cała działalność dyplomatyczna Mateusza Morawieckiego powinna być skierowana na to, aby znaleźć porozumienie z Czechami, bo tylko oni mogą wycofać wniosek o środek zapobiegawczy i wtedy można uratować i kopalnię, i elektrownię.
Paweł Zalewski, polityk niezrzeszony chwilowo, był naszym gościem. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Panu również. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.